poszedłem najpierw do dwóch dużych magazynów, dawniej jeszcze fotograficznych, nie znalazłem od razu, i więc gdybym szukał, to może mi tam znalazł. Nie chciało mi się szukać. Są takie dosyć duże tej wielkości, tak, są. Tej grubości, grube, może trochę cieńsze niż to, są rzeczywiście, ale takie, żeby pasowały do tego slajdu, tej wielkości, no jakoś nie znalazłem, bo były albo za małe, albo za duże.
Muszą być do znormalizowanych szerokości, formalna
i i na szczęście to tylko wystąpiło w 3 czy 4 obrazach, to przemieszczenie, ale wystąpiło. Niemniej, mówiłem o tym, o
pomylili strony.
Pomylili strony.
Ale ja myślę,
być może.
Jak wyjmowali z tego z kopert, to na pewno nie pomylili.
Ja bardzo wiele znam obrazów i wiem, że nie pomylili.
Jak wyjmują z kopert, to nie pomylą stron. Natomiast jeśli nie wyjmują z kopert, mogą to pomylić strony, bo wtedy nie widać, która jest
w zasadzie lewa, która prawa. Nie widzę z obrazu. Ja znam chyba wszystkie. Nie, części nie znam. Nie widziałem. Części są stronowe. Ale większość obrazów znam dobrze i wydaje mi się, że nie ma żadnej pomyłki, żadnej...
Ja nie zauważyłem tak na pierwszy rzut oka.
Ale jeden czy dwa mi się zdarzyły takie. Nie byłem zbyt pewny i dlatego zaznaczyłem z tyłu. Zaraz panu pokażę. To jest dobre, to jest też dobre, to też. To bez wątpienia. Natomiast, które to miałem... O, tu! Czy to nie jest aby... Czy to jest tak, czy to jest odwrotnie?
Tak chyba.
To jest tak?
Tak.
Aha. To ja skreślę słowo odwrotnie.
Niech pan zresztą w razie czego sprawdza zawsze, jak jest test barwny Glinickiego, bo on był odwrócony w lewe strony, by było inaczej.
A, czyli to jest tak, tak? Dobrze, to ja w takim razie skreślę słowo odwrotnie. Który był jeszcze? Ale jest na przykład czy olej, czy ten, czy akryl, bo tutaj to mistrzem jest zupełnie Gliński w pomyleniu.
To ja wszystko mogę powiedzieć. To już na pewno to
mówię. Jeśli byłby pan łaskaw dopisać nawet. Dopisać. Po prostu dopisać.
No prawie wszystko jest, proszę pana, olejem. Tu prawie, że nie ma akryli.
No więc... No tak, ale jak to też dlatego ja z reguły nie dopisywałem olej, bo z reguły tylko tam, gdzie wiedziałem, że coś jest akrylem, to dopisywałem. Ale gdyby pan zauważył, o, jeszcze ten, czy ten nie jest aby odwrotny?
Nie, zaraz go zobaczymy.
Nie, no nie ma, on poszedł za lakier.
Nic nie pozywa.
Dobrze.
Czyli w takim razie już nie było żadnych niepewnych, bo co do tych miałem tylko wątpliwości. I teraz trzeba byłoby, więc ja musiałbym być w kontakcie z tym grafikiem. Teraz ten, czy to nie jest, nie, to jest tak.
Tak.
To jest tak.
Zresztą tam na domu.
Tak, ale ja go miałem odstawionym, więc go musiałbym, to nie tylko chodziło o to, że kogoś oskarżam i od razu chcę mu wytoczyć proces. Ale chodziło o to, że nie musieć odstawiać i znaleźć pańskiego, tylko przy panu od razu w pewnym momencie rozwinąć proces.
Aha, taśma już.
To już się wciągnie. To jeszcze nie długo bym pana już teraz na osobą obserwował, bo...
Ty zmywia pan. Nie tyle może, ja przepraszam, nie poświęciłem tego jakby politycznej złośliwości, ale można chyba facetowi w usta wepchać cały bełt. Ale to jest to nie kompletny bełt mówiący własnym głosem, który jest do śmiechu, można mu zrobić chór, bo ja zrobiłem nawet chór gmugów, którzy między innymi mówili tak. Partia nasza tam
zrobiła. Naród polski, chórek, śmiechu głosem.
Tak, ja pamiętam fragment taką. Co temu socjalizmu i pokoju, szkody chlewnej bydła.
Teraz szli macior hodowlanych, knurów, loszek i aj.
Jakimś takim zdrowiem ja mam. Więc w zasadzie to można, można ciągnąć nawet z tego zupełnie przeciwny bełk, wie pan.
No można w montażu z jakiejkolwiek rozmowy zrobić dokładne przeciwieństwo i w każdym razie można włożyć w usta każdego z rozmówców tekst dokładnie odwrotny do tego, co chciał powiedzieć. Jego własnym oczywiście głosem.
Tak, no czy jest oczywiście, że fachowiec wyczuje często tak. Cięcia, chociaż jak jest dobrze robione, jak to
no okazuje się, że jednak wyczuli, bo jak Nixon zaczął fałszować swoje taśmy, to mu jednak po sprawdzeniu udowodnił, znaczy wskazali mu, że nie wierzą mu, że to jest autentyczne, że one były jednak oszukiwane, te taśmy.
No i przy analizie taśm no, oczywiście można stwierdzić, ze względu na to, że oprócz części słyszalnej na taśmie jest część niesłyszalna, mianowicie prąd podkładu, któremu określono częstotliwość. I teraz wszystkie sklejki, wie pan, na prądzie podkładu zostaną na paśmie prądu podkładu będą zauważone. Wie pan, że tam była sklejka w tym mieście. No ale to oczywiście tego nikt nie usłyszy uchem, bo to jest, prawda, 80 kHz na przykład, a człowiek słyszy młody do 20 kHz, a ja słyszę do tam 13-14 kHz. Wie pan, tak, że powyżej to jest pasmo niesłyszalne po prostu, tylko przy zwolnieniu odpowiednim taśm, albo przypuszczeniu, jeżeli to jest oczywiście dobra taśma, przez odpowiedni układ, wie pan, filtrujący, można sobie wyciągnąć tylko tą częstotliwość, można ją dać na oscyloskop, można zresztą, wie pan, nawet zobaczyć normalnie, bo są takie wzorniki magnetyczne.
Tak?
Nie, jest taki płyn magnetyczny, który dawniej, przy dawnych systemach Ampexów do montażu się używało, bo trzeba było ciąć taśmę wizyjną, wie pan, i wiedzieć skleić tak, żeby nie było w połówce obrazu przecięte, wie pan. Także smarowało się i występowały ślady zapisu wtedy na krótki okres, wie pan, na tym tym. Albo był taki wzornik magnetyczny, co się przykładało na taśmę, przylało palcem i wtedy pyłki metalu się układały we wzorniku dokładnie, aha, tak jak to. Po czym przesunięcie się znowu odskrót, bo to było między dwoma cienkimi jakby takimi foliami.
Nie wiem, kiedy pan znajduje czas na takie dokształcanie się w niektórych tych domenach, których to rzeczywiście zna się pan w niezwykły sposób na rzeczy.
No to,
kiedy
nie,
pan maluje 12 godzin czy 10 dziennie.
No ja się, ma czas ja się z magnetofonami jakby interesowałem dawniej i po prostu sam, no mówię, montowałem i robiłem takie rozmaite zabawki, jak między innymi to przemówienie Gomułki i po prostu, no to wiem mniej więcej, co można zrobić, no takie, taką rzecz normalnie, jak jest zrobiona tak niechlujnie jak w telewizji, no to się wyczuwa natychmiast, prawda? No i robią tam najczęściej zastawkę, bo wiadomo, że jeżeli człowiek mówi, to rusza równocześnie głową.
Tak, oczywiście.
Natychmiast widać, że tak głowa skoczy.
Odskoczony o ten kawałeczek.
Czyli jeżeli my obaj rozmawiamy, a facet dokładnie wie, że będzie później to preparował, wie pan, to w czasie tego filmuje to, co rzekomo stanowi otoczenia, więc cukiernice, pańskie ręce,
co pozwala,
i teraz w tym momencie, kiedy trzeba cięcie, to się sprawdza to jako zastawkę, na tym kleju się robi cięcie. No. Jeszcze się nagrywa chwila tak zwanej ciszy mikrofonowej, to znaczy cisza każdego pomieszczenia różni się od ciszy innego. Więc jeżeli trzeba drobną pauzę stawić, to się z tej ciszy mikrofonowej wyciągnę tą pauzę ją dostać. Nie, fachowiec nie zauważy. Fachowiec zauważy nawet takie, no może wreszcie posłuchać uchę.
Zabawne jest słuchać pana w tych domenach poza malarskich, których rzeczywiście zna się pan w tak zaskakujący sposób i mówi na dodatek pan dziwny, nietypowy dla samouka, czy też w ogóle nietypowy dla profesjonala sposób, to znaczy w sposób prosty, bo ludzie, którzy się nauczyli sami, z reguły używają żargonu, z reguły nie mają prostego sposobu wykładu, bo nigdy na sami na wykładach nie bywali i nigdy nie rozumieli, że przekazuje się informacja tylko jeżeli jest jasna, więc z reguły takiego człowieka się nie rozumie. On jeszcze się rozumie, albo zawodowcy go rozumieją, a laik w ogóle nie. Natomiast pan używa języka jednocześnie dającego pełne przekonanie, że zna się pan na rzeczy, a jednocześnie tak prostego, że można dokładnie zrozumieć, co pan chce powiedzieć. Co nie jest typowe dla samouków. Co się dzieje z panem Palczewskim? Jak on się nazywa ten tego obrazu?
A, Palczewski.
Palczewskim.
No wie pan, no, w sensie finansowym sądzę, że po dupa dostatnio. Trudno jest powiedzieć, ostatnio się z nim widziałem, miał tam kłopoty, jego matka umarła. Był tutaj chyba kilka dni przed pańskim przyjazdem, bo mówiłem mu właśnie, że mam trochę obrazów, które raczej upuszczą ten. On się interesuje po prostu obrazami tak, żeby zobaczyć je, no więc był tutaj obejrzeć, jak właśnie.
Ja nadal chciałbym odkupić od niego ten obraz, ale on wtedy jakąś straszną, horrendalną sumę zażądał, że ja się wstrzymałem. Ale to jest bardzo piękny obraz, który warto byłoby od niego wycyganić. Tylko on, zdaje się, miał nadzieję na to, że trafił na właśnie tego, co tu się w miliona od razu liczy. Także nie...
Ja nie wiem, on jest w gatunku, podejrzewam, twardych negocjatorów, wie pan, którzy wolą, żeby wszyscy stracili, a nie oni. No, wie pan, no, zresztą jest to słuszna metoda, on jest właśnie handlu zagranicznym pracował. No, nic przez całe życie innego nie robił, jak gdzieś jechał, wie pan, do Indii, handlował najtańszy gatunek herbaty dla Polski, prawda, czy coś takiego z tamtejszymi facetami, którzy nieustannie każdy gatunek był najlepszy, najdroższy w ich opinii. Więc myślę, że tak samo tu myśli, no trudno mi jest powiedzieć, w jakich jest warunkach finansowych.
Spróbuję jeszcze raz go podejść podczas tego pobytu, a już mi się to udało, bo to bardzo dobry obraz.
On gdzieś tam teraz, mają tam chyba zagęszczenie w domu duże, bo tam coś budują, czy urządzają mieszkanie, jego córka ze Stanów wróciła teraz, jeszcze tam gdzieś siedzi, też wróci niedługo, no i tam się coś dorobili, no i on teraz zdaje się pomaga im tam organizować prawda, rzeczywistość, a sam się entuzjazmuje wnuczką, jaka jest inteligentna, jaka jest mądra, jak świetnie odpowiada na pytania i tak dalej, i tak dalej. No, to jest ten cały, powiedzmy, repertuar, którym ostatnio się zetknąłem.
Szydło do mnie dzisiaj dzwonił, skontaktuję się z nim we wtorek. Na pewno przyjedzie tutaj do...
Tak, on, ja miałem nawet coś napisać, bo on się pytał, że ma jakiś doskonały obraz, czy ja mogę poprawiać, bo każdy się zabiera z denaturatem do mojego obrazu. No na Boga żywego mam nadzieję, że pan przynajmniej się nie zabierze.
Nie, ja niczego nie zabieram. Jeżeli miał jakąkolwiek kreskę, to będę czekał, aż pan się przyjedzie po prostu do Francji i poproszę pana wtedy o zretuszowanie sami.
Coś się tam z żona myślała, że oczyści, zaczęła czyścić i zaczęło złazić coś.
Nie tknie niczego.
W jakimś obrazie, ja nie wiem, dlaczego każdy musi czyścić ten obraz na Boga.
Nie, ja czyszczę tylko w jeden jedyny sposób, mam taką miotełkę z tych, z piór delikatnych i po prostu ścieram kurz co dwa tygodnie, nie tykam w ogóle tego obrazu.
Na sucho można, natomiast wie pan, no Śląsk rzeczywiście jest bardzo fatalnym miejscem, prawda, jeżeli idzie o współczynnik zawinienia i zabrudzenia wszystkiego, bo tam wystarczy widzieć, co się z kołnierzykiem od koszuli dzieje po godzinie. Ale na Boga no, nie można obrazu przecierać akurat alkoholem, bo alkohol no to do siebie, on jako chemik powinien wiedzieć, co mu napisałem, że go używają nawet specjalnie w celu spęczniania zaschniętego linoksydu. No, że co to jest obraz? Jest linoksyd, no praktycznie, czyli jest związany olej, związany z tlenem. I może tam po 200 latach od chwili namalowania już jest skamieniały bardziej, ale taki co ma tam 10 lat czy 15. Szczególnie, że to jest, chodzi o obraz, który był ewidentnie technicznie nieudany, wie pan, który on ode mnie gdzieś tam kupił, czy dostał, już nie pamiętam, przed laty, ja mu to nawet też swadowałem. On się kleił do dnia dzisiejszego, no i łapie brud. Ale skutkuje tego tak, że jest mało, ja nie wiem, co ja z nim będę robił. Mówiłem mu, że jeden właśnie naprawiałem, ten, który od niego, twierdził, że tam nic nie było. No więc mówię, może Dmochowski go zmywał.
Czy nie, no, absolutnie mowy nie ma. I dziwnie to, że on to mówił, bo przecież kto on sam mi wskazał to chyba?
Proszę pana, ale każdy się boi mnie, tak jakbym ja ludziom gardła przegryzał.
Kto sam chyba wskazał to, że to zostało starte przy czymś tam, przy transporcie, czy
no to Glinicki.
Kto mi to powiedział? To Glinicki. Przy zdjęciu. Ja tego w ogóle nie zauważyłem. Nie rob, broń Boże, ja nie dotykam. Proszę, nigdy mnie o złe nie podejrzewać. Natomiast on przyjeżdża i mówił mi, ja bym chciał od niego kilka rysunków wycyganić. On kilka, zdaje się, ma jeszcze.
A jest, nie wiem.
Natomiast chciałbym pana przysposobować i zapytać o taką rzecz. Nyczek sytuuje okres, w którym pan są te duże rysunki, tak jak ten tutejszy od Turnejskiej, prawda? Jeśli byłby pan łaskaw go na przykład tutaj opisać, chociaż dwa słowa, bo ja nie wiedziałem nic na temat.
Ja też nie podam panu formatu, nie pamiętam.
To duży format jest?
No znaczy, duży format, ale rzędu 60 kilka na 70 kilka sądzę.
No, no to jak to zrobić? To już w takim razie... No w każdym razie... Kto ma te te rysunki? Nie wiem, do kogo to dotarło. Z kim mogą próbować? Bo ja dotarłem
na większość tych rysunków została sprzedanych w Niemczech. Natomiast część została sprzedanych w Polsce. Jak mówiłem, z tych osób, które wiem, które mają, i to też wiem nie bezpośrednio, tylko to jedno, to jest ten kierownik galerii na Nowym Świecie, Nowicki, taka maleńka galeryjka, to jest to ma jeden, czyli miał. Wiem, że jeden z Kolimowski kupił, który mi się zresztą nie podobał, gdzieś kupił w galerii na ten chyba taki, który najmniej mi się podobał. I wiem, że jeden podobno znajduje się w posiadaniu chyba Kisielewskiego, to jest taki z takiego duetu małej kolacji, jak na fortepianie.
Aha.
Taka jakaś postać naga, hermafrodytyczna powiedziałbym, taka szczupła bardzo. Bodajże...
Ile pan namalował mniej więcej tych rysunków? Narysował tych rysunków dużych?
W sumie jakieś 20 kilka.
20 kilka. Gdzieś,
może więcej, bo ten zapomniałem się trochę przez desy rozchodziło. Może 30 kilka. To się anonimowo to rozchodziło.
Tak, i to mi do tego dotrzeć nie potrafię. I tych rysunków.
I wie pan, niektóre z nich się właśnie zeszły za granicę. Nie przeze mnie, tylko stąd wiem, że na przykład raz dostaję pozdrowienia czy życzenia świąteczne na odwrocie fotografii, na której jest jakiś Szwed z jakąś Szwedką i z jakimś dzieckiem szwedzkim, wie pan? A na drugiej stronie jest narysowany mój rysunek i powiedziane, że on zdobi salę ich jadalni, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I dowiedzieli się z ambasady polskiej, prawda, mego adresu, z tym przyszłem i życzenie, i tak dalej. A on jest architektem i tak dalej, i tak dalej. No więc wiem, no, to są takie, gdzieś to tak trafia. No. I później nie wiem. No.
Masa jest tych właśnie.
I dlatego boję się, że większość tego, co robię, tak samo mając ten układ z panem, to cośmy mówili przed gdzieś mniej więcej godziną, boję się, że żeby to tak nie było ze wszystkim, że to wszystko nie wessane zostanie przez, wie pan,
tak,
nieistnienie.
Rozumiem. Wróćmy do tego tematu. Dobrze, no zastanówmy się nad tą klauzulą, powiedzmy nad tym przepisem naszej umowy, w którym w zamian za pewne ułatwienia w uzyskiwaniu spośród tych pańskich 25% obrazów dla mnie, ja zobowiązałbym się, że na wypadek, gdybym powiedzmy ta cała impreza nie wypaliła, że te obrazy wrócą do Polski. Ale najlepsze, te, które pan określił.
Tak. No wie pan, tylko jedno tu się obawiam tych, że ja mam jednak pewne haki na pana w dziedzinie płyt laserowych, a teraz znowu stracę całkowicie, bo pan powie, już pan daje to i zacznie, a tu tak deszleje, ja muszę ganiać z tymi idiotami, kwiaty nosić, perfumy darować.
Ja się skarżę, ale powtarzam, niech pan tego nie bierze w zamian, bo ja przyjemnością później, jak zdobyłem wreszcie, to mówię, jak ten wyżeł przynoszę w zębach. Jestem uszczęśliwiony, że w końcu mi się go udało zdobyć. Więc nie trzeba do tego znowu aż takiej wagi przywiązywać. Po prostu, jak chodziło o inne sprawy, to już nie dawałem rady, bo czasu nie miałem. Pamiętam, że ten pistolet pański to mi zabrał tak dużo czasu i tyle mnie kosztowało mordenie, że aż mi w głowie został. Potem różne takie są rzeczy, które rzeczywiście, powiem szczerze, że wolę, żeby to inni załatwili. Natomiast płyty te narzekając, czy nie narzekając,
ja nie wiedząc, że to będzie taki problem i praktycznie w ogóle go nie używając, wie pan, bo to było jakby pozostałość poprzedniej. Ja wtedy akurat byłem, jak myśmy się poznali, zajęty rozwijaniem u siebie zabawy z akrylem. Byłem ciekawy, jak to będzie wyglądać z pistoletem, ze wszystkim. Myślałem, że się pobawię. Tu nagle powstała sytuacja, w której nie można się bawić, tylko przygotować wystawę we Francji.
No to myślę sobie, trzeba wrócić do sprawdzonych metod działania. Na razie pistolet włożymy na bok i wszystko inne, no tak, wtedy pan go przysłał.
Tak, ja się
pobawiłam chyba przez jeden dzień, coś tam doszlifowywałem, coś tam było zagnięte.
Tak, ta iglica była, pan ją rysował. Ja myślę sobie, Boże, znowu jechać tam gdzieś, hej, za miasto.
Ale pan ma także tą naturę, powiedzmy, pozwoli pan na odrobinę krytyki, że przy pozytywnym swoim stosunku do obrazu, bo widzę, że nosi je pan bardzo delikatnie i tak dalej, i tu nie mogę nic zarzucić. Nie zdaje się pan sprawy, na przykład, że ja koło pudełek z płytami także chodzę delikatnie. Pada do sklepu, wie pan, biegiem, chwyta daną rzecz, wrzuca na torby, później kupuje, prawda, w następnym sklepie butelkę szampana, bo patrzę na nią, wrzuca do torby, później jeszcze gdzieś korkocze, bum, do tej samej torby, później torbę, bum, gdzieś do czegoś, to się wszystko razem gniecie.
A już tym razem skleiłem, nie wiem, czy pan zauważył, przywiozłem panu w bloku.
Ja wiem, ale ja mówię o takich, wie pan, rzeczach, że po prostu jest kupa. Zaraz panu pokażę takich rzeczy.
Nie ruszały, skleiły je i żeby nie tarły o siebie i żeby nie pękły.
Rachmaninow. O tu na przykład. Ale to kilku tych i chyba na Szostakowiczu, wie pan, pęknięte.
Pęknięte.
To samo jest.
Ale czy ona nie była pęknięta?
Być może, że była, ale to. A kupiłby pan obraz, aby był pęknięty od początku. Powiedziałbym, przyjacielu, następne, niech pan poda mi, bo takich na pewno jest dobrze, że się
znajdzie. Znajdę panu te pudełka. Znajdę je. Znajdę.
Myślę, że tak jak
panu z 10 będzie pan na pewno znajdę. Ja na razie nie szukałem dwóch czy trzech, powiedzieli, że nie mają, ale jestem przekonany, że znajdę je. Ja sobie, pani to napisze w pierwszym liście zresztą jeszcze raz, przypominając mi o tym. Ja od razu następne 2-3 dni wyjdę na łowy i gdzieś coś na pewno szczupię i znajdę. Także nie jest to definitywne. Natomiast ja na ogół dbam o rzeczy, wie pan.
Nie dbają. Wie pan, ja nie wiem skąd się to bierze, ale zauważyłem to, tak pamiętam, jak mi facet gdzieś przed laty jeszcze przywoził magnetofon reporterski, do którego ja też tam dałem 2 obrazy wtedy i jeszcze coś w ogóle, było to powyżej w ogóle, to tak jakby mi ktoś obecnie, jak wiem, miał przywieźć z Niemiec podezny Lamborghini, wie pan, w wydaniu, prawda, z nietypową karoserią. No w każdym razie była ta skala, wie pan, mojego. No i przyjeżdża ten facet, wie pan, ogromnym amerykańskim krążownikiem, wie pan, pod dom, następnie mam ten magnetofon, wie pan, następnie gdzieś otwiera, wie pan, bagażnik spośród dwajki do zdejmowania opon, wie pan, wszystkiego innego, wyjmuje plastikową torbę, tutaj dynda magnetofon i mnie podrzuca, wie pan, ja bym pewnie mam za mało, nie dostał, że jest na szczęście nic mu się nie stało, wie pan.
Ja mam tylko powiem jedną rzecz, że pan niewiele podróżował za granicą, więc ma pan tendencję nieuniknioną do sądzenia w sposób ogólny na podstawie jego doświadczenia. Na ogół jednak, na ogół. Oczywiście ma pan najlepszy dowód, że ludzie mi tutaj 3 obrazy zmienili, jak robili slajdy i zamienili mi.
No proszę pana, no marginarii, albo nawet na początku
Segielny jest Polakiem. I to z tego typu
najgorszych. Na przykład kupowali płyty taką
typu najgorszych.
Ja sobie wskoczę dookoła po okładkach, zalepiali i przysyłali. No. Ja mówię, że to nie jest serdo zwierzenia, na co to jest
zdumiewające. Co do Ościegiennego, jest to Polak i to z tych, których bym nie zalecał, więc to jest co innego. Co do Margonariego, nie znam go, raczej na mnie zrobił dobre wrażenie. To jest właśnie z typu tych ludzi. Prostolinijnych, wyraźnych, bardzo nieprzyjemnych, ale takich, z którymi wiadomo o co chodzi. Wie pan, lubię z takimi mieć do czynienia. Od samego początku jego korespondencji z nim wiedziałem, że jest to człowiek bardzo niesympatyczny, z którym będzie łatwa, wyraźna, jasna rozmowa. Natomiast tego Ściegiennego i tego Bala od razu wyczułem, że są to pijawki, węże, że to będzie się ślizgało, wyślizgiwało, wracało, łasiło, kąsało i tak dalej. Ten Bal na przykład, jeszcze mi wpisuje pan, proszę pana, ostatni list. Ja w bardzo dobrych stosunkach z nim jestem, naprawdę. Sympatycznych, miłych i pożegnałem. Jego nie, samego nie widziałem, tylko żonę poznałem, syna poznałem. Bardzo mieli ludzie, bardzo. Ale on sam. Te listy, w których, wie pan, jest taka ochota wybadania, do jakiego stopnia można zarobić. I z drugiej strony bojaźń, że się przekroczy jakąś granicę, wie pan? I to lawirowanie pomiędzy udawaniem, że się uśmiecha, a w rzeczywistości proponowaniem jakiejś sceny, którą będzie można ewentualnie potem obrócić w żart, wie pan? Cały czas te takie lawirenty pomiędzy, ile można zarobić na tym, bo samemu się nie. I teraz to jego skąpstwo i naciąganie doszło do tego, że ja mu zaproponowałem tam, wie pan, żebym na moje koszta sfotografował te swoje obrazy, bo mi chodziło stale do tego katalogu, do tego albumu, który ja sobie już od dawna zamierzałem i zbierałem wszystko. I po tym, że ja tam kiedyś już raz miałem z nimi tego rodzaju drobne przyjście, że tam 80 franków mi brakowało, ja wysłałem temu synowi później za ten obraz z tym pocztą i zginął list. Prawdopodobnie na poczcie dziewczyna zorientowała się, że coś jest wewnątrz, że cofała. Więc bardzo grzecznie napisał, że proszę bardzo, przypominam, że nie dostałem tu 50 euro. I to jeszcze, żeby to wyraźnie było takie powiedziane. Ale żyj się, proszę powiedzieć. Ale to takie w półuśmiechach było takie zażenowanie z nogi na nogi z przestępowania. A teraz z kolei co do tych zdjęć, że znalazł kogoś, to po długim okresie niekorespondowania między sobą, że znalazł kogoś, kto mu to zrobił i wymienił sumę tak śmiesznie niską z kolei, że ten facet gotów jest zrobić te zdjęcia, że ja sobie myślę, kurczę pieczone, no. Tak jak ja panu powiedział, i znakiem zapytania, jeśli pana to tentuje, jeśli pana to interesuje, i znak zapytania. No kurczę, myślę sobie, jak mnie ma kosztować zdjęcie 20 zł, powiedzmy, polskie, a to ma być opublikowanie mojego, bo przeze mnie posiadanego obrazu, przez kogoś, kto w to włożył pieniądze, wie w książce, którą on tego, to mój obraz będzie, no to przecież już zrobię ten gest za 20 zł. Powiedzmy, te trzy obrazy, no wyślę mu. No nie. Jeśli pana interesuje, znakiem zapytania za 60 zł, powiedzmy, rozumie pan. Więc ten Mardonali jest chyba, no już nie mówię o Szybnie, który powtarzał, że zrobił na mnie jak najlepsze wrażenie. To jest właśnie facet, który jedyny przeżywał naprawdę boleśnie, się rozstał z pańskimi obrazami. Czułem, że miał gardle łzy, jak tego. I te obrazy od razu chciał się ich pozbyć, nie chciał ich więcej widzieć. I to było autentyczne, to nie było żadnej gry, żadnej zgrywy, żadnej komedii nie robił. I jest to facet, który jak coś mówi, to zatrzymuje słowa i jest jasny, i prosty, i nie kłamie, i nie kręci, i przystępuje do dialogu. Ale tamci wszyscy, więc jak mi pan podaje codziennego, to ja zupełnie nie uważam, żeby to był przykład zachodu. Na zachodzie raczej się dba i raczej ludzie uważają na to, że rzecz, którą się dzisiaj używa, będzie jeszcze używana jutro i używa
dobrze. Wie pan, ja może jestem nadmiernie maniakiem jakby dokładności sprawdzania czegoś, co kupuję i co tego, szczególnie jeśli idzie o właśnie jakieś techniczne rzeczy. Być może, że dlatego to zauważam jakby w silniejszym stopniu. A być może dlatego, że jeżeli coś na zachodzie kosztuje powiedzmy 500 dolarów, to z perspektywy Polski to są już straszliwe pieniądze, podczas gdy z perspektywy zachodniej są to normalne pieniądze w granicach, powiedzmy, nie jest to tanio, ale nie, jeśli to powiedzmy idzie o jakiś sprzęt techniczny w rodzaju magnetofonu czy coś. I u nas, jeżeli coś kupuje za 500 dolarów, to kupuje z takim nabożeństwem, jak facet kupowałby za 15 tysięcy. Czyli kupić sprzęt za 500 dolarów i nie mieć go włożonym w styropianie, a styropian zazgrzewany w folii, a folia włożona do tektury, a tektura zapieczętowana, wie pan, tylko to wrzucone w plastikową torbę i między, wie pan, urządzenie do zdejmowania opon, a jakieś inne barachło wrzucone, tak wie pan, to są chodzę rozpędne, no to ogarniemy lekkim przerażeniem, to naczynia się leta sprząt. Dopiero się zaczyna, czy przeniesienie momentu, ja to dostaję w rękę, a przedtem to ktoś kupił, prawda, w sklepie, nawet pewnie nie oglądając.
Ale znalazł pan pewien tytuł powiedzmy pewnego samozadowolenia, mówiąc mi przed chwilą, że nigdy nie myje pan samochodu.
Proszę pana, ja nie... Bo ja wiem, no nie sądzę, żeby, wie pan, żeby miłość do samochodu była jakby najsilniejszą z miłości...
Nie chodzi o konserwację, to jest rzeczy. No, ja, dbanie o rzeczy.
Chyba jest zakres rzeczy, o które ja bardzo dbam.
O to mi chodzi, tak.
I zakres rzeczy, które mi są dosyć obojętne, wie pan, generalnie. Mm-hmm. Ubówia to praktycznie w ogóle prasowanie spodni, czy wie pan, w ogóle dbałość o taki jakby powiedzieć zewnętrzny wygląd odzieży, którą mam na sobie i tak dalej, nie jest moją mocną stroną, albo nie przykładam tego wagi. Samochód chyba należy do tych samych tych, ja bym dbał o samochód, ale od strony technicznej, nie mniej od strony czystości, wie pan, co chyba jest związane także z ogólnym brudem, który istnieje na ulicy. Jest to bezsens po prostu. Zanim wyjedzie z tej dróżki, wie pan, na główną ulicę, on będzie sam brudny był przed myciem. No więc jakiś sens, wie pan, nieustannego pucowania. No śmieszy mnie ktoś, kto tak pracowicie pucuje, następnie pociągnie jeden silniejszy podmuch wiatru z metra i zauważy go mu takim samym grubą ilością brudu, jakie było chwilę przedtem. No. Więc chyba tym powiedziałem, poza tym ja mówię, to nie jest jakby moja potrzeba samochodu, gdybym ja ją miał, ja mógłbym sobie coś takiego wytworzyć, bo to właściwie nie jest tak dalekie ode mnie zupełnie. Samochód jak na przykład podróże zagraniczne, który, turystyka to jest coś, co jest to chyba, co ja mogę zrozumieć tylko przez rozum, wie pan, że inni to potrafią z tego satysfakcję. Teraz samochód osiąganie dużej szybkości na autostradzie, tylko to nie tego rodzaju samochód, chyba musiał mieć odkryty kabriolet, wie pan, benzynowy, z wieloma przyspieszeniami takimi co najmniej 6,5 sekundy, wie pan, od 0 do 100 km i w ogóle te wszystkie bariery, które tam powinny być, prawda, żebym ja czuł, na część osobowości, która we mnie nie znajduje pełnego zadowolenia w codziennym malowaniu obrazów, znajdowałaby go wieczorem, on siadał samochód, wie pan, i ruszał z tym, że na przykład było opony w jednym miejscu, wie pan, jak 10 deko by zostało na asfalcie, dopiero bym skakał do przodu i już by mnie nie było. No. Ale to mogę także i bez tego żyć, powiedzmy, nie jest to aż taka silna potrzeba. I wtedy zapewne bym jeszcze...
To jest to potrzeba, która też własną dynamiką żyje. Doświadczyłem tego po sobie. Ja nigdy nie miałem... Najpierw nie miałem warunków, bo byłem za biednym studentem. Po drugie, nie miałem żadnej ochoty do środka lokomocji. Po trzecie, nie miałem żadnej potrzeby poruszania się dużo w dużej przestrzeni. A po czwarte, miałem, jak młodzież w ogóle 68 roku, pewną pewien konflikt z środkami indywidualnymi poruszania się, które są polucyjne, które są nie przeciwne interesowi ogółu i w ogóle są znamieniem indywidualizmu niezdrowego i tak dalej, podczas gdy mogły być świetne środki poruszania się wspólnego, które by były tańsze, mniej szkodliwe itd. I jak kupiłem wreszcie samochód, to tylko i wyłącznie dlatego, że na szczycie wakacji z moją żoną zdecydowaliśmy się zmienić, ponieważ to były zawsze przyjazdy do Polski, już mieliśmy dosyć tej Polski i przyjeżdżania do Polski. Później jeździliśmy cały czas do klubu Mediterrany, nie wiem czy pan słyszał, to jest taka instytucja, w której no już dosyć, już mieliśmy genóg powyżej uszu, zwłaszcza ja latem, bo zimą to żeśmy jeździli, jeździmy nadal, no to jest zupełnie co innego. I postanowiliśmy sobie zacząć wreszcie turystykę. Do tego trzeba było samochody, do tego trzeba było nawet prawo jazdy, więc jest druga sprawa, specjalnie prawo jazdy. I na początku powiem panu szczerze, że z dużą niechęcią prowadziłem samochód. Z dużą niechęcią. Ze strachem okropnym, świadomością tego, że w każdej chwili może nastąpić wypadek, że ja jestem tylko jednym z elementów, które na to wpływają, i to może nawet nie na tym najważniejszą. I powoli, ja nie, nadal nie jestem za żartem kierowcą, nadal nie uważam samochodu za wielką przyjemność, ale to jednak jest, pogodziłem się z prawem i nawet łagodną pewną przyjemność, świadomość, że ja przejadę te 50 km gdzieś tam, nie przyspieszając zbytnio, nie mając tych zrywów, tych strasznych jakichś tych, tam piszczenia opon i tak dalej, warczenia, bo ja się raczej boję za dużej szybkości, więc nie przesadzam, ale to jest przyjemne, że przycisnę pedał, trochę szybciej przyjeżdża, że nacisnę drugi pedał, łagodnej zabawki, to akceptuje się po pewnym czasie.
Prowadziłem motocykl, wie pan, i ja rozumiem, na czym polega przyjemność, z tym, że na motocyklu jakby jest pełniejsza, tylko z nas tutaj wiesz, zacznie padać, no i nie w tych latach, które je obecnie mam, wie pan, ale nadal, jak zobaczę prawdziwy motocykl, to kiedyś taki właśnie tłumek stał, to znaczy gdzieś przed kilkoma miesiącami już przy placu Grzybowskim i ja przepycham się, żeby zobaczyć, tam stoi właśnie coś takiego, chyba czterocylindrowe, sądzę, że wie pan, rzędu silnika 1600 co najmniej, wie pan, właściciela nie było, jakiś Japończyk, nasz samochód motocykl, to jest kupę entuzjastów. Jakbyśmy byli już na trzeciej ulicy, to ja słyszę, jak to zapaliło, wie pan. To było wrażenie, że rusza, że startuje ME-109, wie pan, z polowego lotniska w czasie II wojny światowej. To było taki grzmot, wie pan, silnika, że tak, tu czuję, że to bym jeszcze dziś kupił drugą na to pieniądze.
Tak, ja bym w takim wypadku był tym, który był na drugim końcu ulicy, kupił w sklepie z bronią taki mały Bowling, poszedł z tyłu do pana Pucika i strzelił panu w głowę, bo nie ma dla mnie niczego i nikogo, kogo bardziej nienawidzi niż ludzi, którzy hałasują, zwłaszcza środkami lokomocji, czyli motocyklami. To są dla mnie momenty, w których czuję pulsa, impuls śmierci, wie pan. Tak wielką potrzebę zabicia, że tylko strach przed sankcją wstrzymuje od tego, że takiego drania, który przejedzie w nocy na rycząc samochód swoim motorem, budząc 100 tysięcy ludzi, którzy wraz z satysfakcją o 4 rano.
Jeśli producent to produkuje, a wie pan, władze...
A to władze są oczywiście winne. Ja jestem zawsze uważam, że winne są temu władze. Uważam, że winne są również władze zapaletowi niesprawiedliwości i krzywdzie, które się dzieją ofiarą najróżniejszych wypadków i zawsze życzę temu serdecznie, żeby syn pana Witteranda się zabił w najtragiczniejszym wypadku samochodowym, bo nareszcie pan Witteran, który sam powinien być również ciężko sparaliżowany w tym samym wypadku, zrozumiał pod koniec swojego istnienia, że trzeba pomyśleć o dziesiątkach tysięcy ludzi, którzy w ten sam sposób przez jego nieaktywność w tej dziedzinie giną niepotrzebnie co roku i zostają kalekami do końca życia. Jego laksizm i zezwalanie jego, to znaczy władz. Bo chodzi mi o pana Mitterranda i o tych wszystkich, którzy mogliby zdecydować, opierając się różnym lobby, które dążą w kierunku przeciwnym, lobby, zwłaszcza alkoholowych, producentów czy restauratorów, posiadaczy restauracji i tak dalej, różne inne. Ale gdyby mieli na tyle odwagi i sił, żeby się im sprzeciwić, jedną z najstraszniejszych plag, jakie istnieją na Zachodzie, a którymi ja mam do czynienia co dzień w sądach, jakimi są wypadki drogowe, ich zupełnie niewinne ofiary, ale to zupełnie, nie wiadomo co w ogóle o co chodziło, jadące normalnie. A tutaj nagle takie bydle wypada na nich, z drugiej strony ich zabija, dlatego ma 2,9 alkoholu we krwi, jest kompletnie pijany i wychodzi po 3 miesiącach z tego całego procesu, w którym nawet jednego dnia w więzieniu nie odsiedział i tylko został skazany na 6 miesięcy w zawieszeniu na 4000 grzywny. A tamtemu zabito dziecko, jego ciężko poraniono i on się procesuje już 4 lata, żeby odzyskać choć kilka groszy na to i jeszcze go nazywają oszustem, dlatego bo ukrył, że był rozwiedziony z żoną, sędzia na niego pluje wręcz. On mnie i innym adwokatom już musiał zapłacić tyle pieniędzy, że nawet jak dostanie wreszcie odszkodowanie, to go nawet nie będzie miał, nawet połowa od razu mu zniknie i że on stale jest w nerwach i że on stale nie może przeżywać noce białe z tego, czy wygram, czy przegram ten proces, a co będzie. A ten proces jak piłka ping-pongowa, wsyłają sędziowie na 6 miesięcy, na 8 miesięcy, a dlatego, bo dzisiaj wokanda jest zbyt zajęta i tak dalej. I pomyślę sobie, że wszystko to mogłoby zmienić się, gdyby kilku ludzi właściwie postawionych miało ciężkie wypadki samochodowe. Ich pokręciło do tego stopnia, żeby zrozumieli, że należy temu położyć kres. Niestety, tak się nie dzieje, bo oni jeżdżą z dobrymi szoferami, którzy dobrze prowadzą ich zaległy. Z tego rodzaju kraks unikną im, albo jeżdżą z trzema policjantami, którzy na syrenie ich wyprzedzają i usuwają ruch. Więc jest to marzenie dziecka oczywiście, o którym w tej chwili mówię, ale opowiadam panu, że jak słyszę i widzę tych nosicieli śmierci na drogach, jakimi są zwłaszcza motocykliści, ale i pijani kierowcy, to odczuwam impuls śmierć. Mam ochotę po prostu zabić. I to taką naprawdę, że gdybym nie było sankcji, to bym kupił takiego Browninga i podszedł z tyłu i bym strzelił w głowę. Takiemu, który tak z lubością rzeczy tak.
W jakimś filmie gangsterskim widziałem taką piękną scenę, gdy chyba Steve McQueen grał tą rolę główną, to jeszcze przed laty było, gdy ucieka przed bodajże policją i oni już go coraz bardziej osaczają, zbliża się ten samochód, on zatrzymuje swój samochód przed sklepem z bronią, wchodzi do środka, prosi o sztucę, naboje do sztucy, wszystko wydaje. No, ładuje na moje, wychodzi przez sklep. Pum, pum.
Tak. Ja widziałem ten film, to jeszcze pamiętam takie naboje. Jak armata, co to jak. A on to rozbijałem wszystko takie. Panie tam wielkie, potężne, te sztucery są tam. Co to jeszcze na innym filmie pamiętam, tak samo widziałem także sztuce strzelający w sznur windy, sznur tej grubości, wie pan, z metalu, który pęka na tych zasek, zostaje jeden postrzał z takiego sztuce. Więc tak to jest z tymi naszymi marzeniami i niechęciami motoryzacyjnymi. Ja do tego można się przyzwyczaić i można jakoś z tym samochodem się pogodzić, nawet jeżeli się nie zaprzyjaźnić, to przynajmniej jakoś koegzystencji pacyficznej, pokojowej żyć.
Nie no, więc ja najprawdopodobniej nawet chciałem teraz
koegzystencji pacyficznej, pokojowej żyć.
Nie no, więc ja najprawdopodobniej nawet chciałem teraz mimo tych skromnych strasznie przydziałów benzyny zacząć właśnie od jednego z tych maluchów, zamiast go sprzedawać, to pobierać do niego benzynę i ćwiczyć na nim jeżdżenie, tylko ja mam to wszystko, wygryza strasznie czas życiorysu. Po prostu, może ja bym go jeszcze troszeczkę miał, żona ma strasznie go niewiele. Wolałbym, żeby ktoś ze mną jeździł, kto już umie prowadzić, prawda, żeby mnie tam ostrzegał, bo ja z nią z pełnym poświęceniem, wie pan, i to może jest to zresztą błąd, bo ona się nauczyła prowadzić, ale z kolei ją trzeba prowadzić, wie pan, przez miasto. Bo wiem, na początku ona zrobiła kurs, znaczy było chyba przez 3 lata przepychanie się, kto będzie prowadził samochód. Ja stale to odpychałem od siebie. Wreszcie w którymś tam momencie, chyba to był 80 rok, zdecydowałem, że kupię samochód. Co kupię? Fiata Kombi, żeby można wwozić obrazy. Wszedłem, sprawiałem to coś $3000, które kosztowało, czy coś takiego wpłacę. No dobrze, to wpłacę. Już wróciłem, jechałem tu do domu. Cały czas patrzę w tramwaju, wie pan, te tramwaje jeździłem, zamówię te Fiaty Kombi, cholera, że ja mu wszystko zaczepią. Niewinne sieroty, staruszki przechodzące przez ulicę. Boże święty, nie mogę, prawda, nie mogę, muszę kupić małego Fiata. Dobrze, kupiłem małego Fiata. Kosztowało połowę mniej. Pojechałem, zapłaciłem za tego małego Fiata, wróciłem do domu, mówię, dobra, $1500, chyba 1600 wpłacone, żeby będzie to kosztowało. Później przyszło wezwanie. Proszę się zgłosić po odbiór Fiat z ostatniego. Ja mam prawo jazdy, jak mówię, dostanę za łapówkę, ale ja wam prowadzić nie umiem. O rany, to już odbiór tego Fiata. Poleciałem tam i mówię, to ja rezygnuję, nie będę brał. Ale one w międzyczasie podrożały, pan straci na tym coś tam $200 czy za $50. Nie tego. No ale proszę pana, pan go może czekać. Przestałem mieć ochotę mieć samochód. Czy mnie za nie wolno? No wolno. No to... Wszyscy tu kpili naokoło, zrezygnowałem. Wtedy żona, ona zdecydowała, dobrze, to ja będę robić ten kurs, bo jest jakieś, takie były ogłoszenia, że w czasy za kierownicą się nazywa. I w ryczy wolę, gdzieś pod Poznaniem, bo były do wyboru jakieś kilka tych kursów, jeden atrakcyjniejszy od drugiego. Lecimy, jak ja byłem, to było coś, właściwie to Oświęcimia różniło się tym, że nie było komory gazowej, wie pan? I krematorium obok, a poza tym wszystkie inne rzeczy, jak najprawdopodobniej były w tym samym standardzie, ale ta pojechała na 3 tygodnie. Ja mówię, wszyscy zrobią kurs, bo wtedy żądali coś, 15 tysięcy za 2 tygodnie czy 3 tygodnie, wie pan, co było dużą sumą na ten okres. Ja jest to po prostu sztuczne dorabianie do pensji tych wszystkich panów i oni po prostu zwiększając atrakcyjność tej imprezy załatwią wszystkim zdanie egzaminu, chyba że ktoś był kompletnym idiotą. To mówi, to jest najpewniejsza metoda, żeby sobie załatwić, to nikt ci nie będzie przeszkadzał. A ona się wstydziła, że może tutaj w domu ktoś, jakby ona nie zdała, no więc rzekomo pojechała do sanatorium. Przy tym nieustannie pytań, dlaczego do Ryczywołu? Czy nie mogłeś użyć czegoś lepszego za to zrobić, tylko Ryczywoł? No i wróciłem z Ryczywołu z papierami, tu załatwiła prawo jazdy, ja za dłużej zapłaciłem za samochód, za na 2 tygodnie, bo to te dolarowe dość szybko przychodzą samochody. W międzyczasie tu wykupiła parę jeszcze jazd po Warszawie takich z kierowcą. Siedliśmy pierwszy raz, ja straciłem chyba 2 kg wagi, jak mnie jechali, ja przeznaczyłam to ze strachu. Jeszcze na tym nadliczym już nie panowałem, Ola widziała, zwierzęcy lęk wokół, wie pan, z kierownicy smok płynie. To jest właśnie święte. Tu autobus, tu coś zwierzę, wjechaliśmy gdzieś na przystanek autobusowy, tak z jeden autobus przed nami, a drugi za nami, a między nimi tu ludzie chcą wsiadać. Jeszcze kilka. Zdecydowanie, że dużo łatwiej się jeździć skrętami w prawo, niż bo skręt w lewo by wydało się czymś najtrudniejszym. Wobec tego problem dojechania do tego żółtego kiosku tam skrętami w prawo poprzez Nowe Brudno, na przykład na kiosku. Ja na początku mówię, że każda ta była układana w ten sposób. No później powoli. Właściwie cały czas jeździ po mieście. W tej chwili już tak, na jednym maluchu jest 30 tysięcy, na drugim maluchu jest 20 tysięcy i na tym eskorcie jest 4 tysiące, to będzie już 54 tysiące, mają właściwie jazdy po mieście. I to już pewne doświadczenie takie chyba daje, także w zasadzie tu już teraz nie ma tych problemów wszystkich. Są problemy dla niej, to tam zawsze jechanie na przykład do tyłu, to jest problem zawsze jakby strategiczny. To wiem, że to zaskoczenie przyjaciela zaskoczenie słup, albo coś innego. Ale tak, poza tym w ruchu sobie daje radę dobrze, nie wymusza pierwszeństwa, orientuje się gdzie co, podczas gdy ja już bym ich zrazy spowodował wypadek.
Tak,
tak. Tak, ja jestem raczej nieuważny, nie zauważam, wie pan, takich rzeczy normalnie. Kto ma to pierwszeństwo?
Tak, ale wie pan wtedy, że jest pan w sytuacji, w której ma pan uważać. Więc wtedy się inaczej reaguje. Co innego, jak człowiek siedzi obok
ja
i nie
siedzę
uważa.
Obok i staram się uważać. I wielokrotnie mówię, nie, jedź
mu! To nie jest to samo.
Zupełnie,
co innego, jak się...